Witam bardzo serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Mieczysława Rybę. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, wczoraj zaprzysiężenie nowego prezydenta Rzeczypospolitej, pana Bronisława Komorowskiego. Słyszeliśmy też pierwsze orędzie, które wygłosił na forum Zgromadzenia Narodowego. Gdyby pan miał jakby przypomnieć najważniejszą myśl tego orędzia, to jaka by to była?
Trudno powiedzieć. Wydaje się, że to są różne tezy tam stawiane. Generalnie wydaje się, że Bronisław Komorowski będzie nieco starał się przypominać prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego. Tę prezydenturę w pewnym sensie ocenianą w perspektywie takiej, powiedzmy, public relations, jako prezydenturę sukcesu, gdzie, prawda, drugi raz wygrał te wybory prezydenckie prezydent Kwaśniewski w pierwszej turze. Czyli kogoś, kto przynajmniej zewnętrznie nie wchodzi w jakieś wielkie spory czy wielkie konflikty, a więc no troszkę to by taką żerandolową czy salonową prezydenturę przypominało. Chociaż wydaje się, że może tu zaistnieć w perspektywie czasu jakaś próba sił, bo pamiętajmy o tym, że sama prezydentura Bronisława Komorowskiego łączy się z pewnym procesem wyodrębniania się wewnątrz obozu Platformy pewnych frakcji, pewnych sił. Już się mówi o tak zwanym obozie schetynowców, już się mówi o otoczeniu Komorowskiego oraz o otoczeniu Donalda Tuska. Jakoby był taki triumvirat zarządzający nie tylko państwem, bo pamiętajmy, że są to osoby też na urzędach państwowych wysokich czy najwyższych, ale również osoby, które mogą koncentrować wokół siebie tych działaczy Platformy. I wydaje się, że już przy chociażby nominacji do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji już się pewne napięcia pojawiły i chociażby marszałek Schetyna stara się sygnalnie dawać do zrozumienia, że pewne ruchy premiera też nie do końca akceptuje. To wszystko może powodować pewne napięcia takie wewnętrzne, ale wydaje się, że co do zapowiedzi, co do pewnej deklaracji, właśnie prezydentura Bronisława Komorowskiego będzie jak gdyby układana na modłę tego, co kiedyś było za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, a więc pewien wizerunek łagodny, pewien koncyliacyjny. No oczywiście w tle naturalnie te wszystkie rozgrywki będą się toczyć. No, oczywiście to też pytanie co dla Polski, bo dla Polski to przywództwo wydaje się niezwykle istotne. W sytuacji różnorakich nie tylko szans, ale i zagrożeń. Bronisław Komorowski stwierdził, jakoby, czy dał do zrozumienia, jakoby Polska nie stała przed większymi zagrożeniami. Takie stawianie tezy, jakoby Polska żyła w takim już idealnym, idyllicznym świecie. No kiedyś takie przekonanie było wśród polskiej warstwy politycznej w wieku XVIII i ten brak zabezpieczenia się przed ewentualnymi zagrożeniami, które później stanęły przed nami ze wszystkich trzech stron, od wszystkich trzech późniejszych zaborców, takie myślenie bardzo źle się kończyło. Natomiast, tak proszę.
Panie profesorze, pytanie jest też takie, jako pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski dał się poznać jako partyjny aparatczyk. Czy teraz, kiedy już nie jest pełniącym obowiązki prezydenta, a prezydentem i ma jakby zagwarantowane to, że najbliższe 5 lat ma co robić, czy to może zmienić coś w jego sposobie myślenia, działania?
Nie sądzę. Ja myślę, że tutaj w ogóle za partiami politycznymi to też jest oczywiste dla tych, którzy głębiej obserwują scenę polityczną. Nie tylko układy te, które my widzimy, ale i te, które stoją w sensie medialno-gospodarczym, one decydują. Wydaje się, że siły, czy też pewien obszar medialny, czy też niektórzy mówią jakichś bardziej tajnych różnych też związków, który stał za tą prezydenturą, który wspierał tę prezydenturę, wydaje się, że będzie miał też na nią wpływ. To jest, no tutaj Bronisław Komorowski w żadnym momencie nie pokazał w tym czasie tych powiedzmy dwóch, czy ponad dwóch, czy trzech miesięcy, żeby no to jego sprawowanie urzędu prezydenta, pełniącego obowiązki prezydenta, żeby się cechowało jakąkolwiek niezależnością, a żeby tutaj była jakaś linia, jakaś myśl polityczna, jakiś kierunek, który mówi tak, ja stoję na straży interesu państwa. Wszystkie te rzeczy od Instytutu Pamięci Narodowej począwszy poprzez ustawę przeciw rodzinie realnie, bo tą, prawda, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a to jest ustawa przeciw rodzinie. Kończąc gdzieś na tej ustawie medialnej, wszystkie te ruchy jednoznacznie wcześniej mówiły, że tu nie ma myślenia takiego wyabstrahowanego od pewnych układów, czy też w tym wypadku my to definiujemy jako układ partykularny, jako układ partyjny.
Bronisław Komorowski powiedział także, że Polska zdała egzamin z katastrofy smoleńskiej, no ale też przypomnijmy w tym kontekście, że okazuje się, że materiały ze strony rosyjskiej do nas nie przychodzą. Minister Miller jedzie do Moskwy, wprawdzie wychodzi uśmiechnięty ze spotkania ze swoim odpowiednikiem, ale nie ma żadnych w zasadzie szczegółów na ten temat. Później okazuje się, że sekcja zwłok nie wiadomo w jaki sposób była przeprowadzana na ofiarach tej katastrofy, choć podobno na zlecenie polskiej prokuratury. No, nie wspominając już o zbrodni katyńskiej sprzed 70 lat, gdzie właściwie Bronisław Komorowski poleciał do Moskwy, spotkał się z prezydentem, przywiózł makulaturę, która już dawno była znana przez Instytut Pamięci Narodowej, a stanowisko Rosji w Trybunale w Strasburgu pozostało niezmienione.
To pytanie jest, w jakim sensie Polska zdała ten egzamin, bo w sensie takim obrzędowym to pewnie tak, bo tutaj trzeba widzieć no i te pochówki i tak dalej.
No ale Polska chyba to coś więcej niż tylko grabaż, prawda?
Tak, oczywiście, no po drugie naród też wydaje się, bo pewną powagę zachował, zadumę, jakiej pewnie byśmy w innych krajach nie spotkali, bo to chodzi o ten kontekst religijny, a na niego też chciałbym zwrócić uwagę, że tu ten namysł też historyczny. Natomiast jeśli mówimy o władzach, no bo tak pewnie prezydent Komorowski myśli, mówiąc Polska, no to władze zdecydowanie no nie mogą się poszczycić sukcesem, że te kilka miesięcy, kiedy wszystko miało być transparentne, jasne, kiedy cała procedura toczenia procesu miała być po prostu czysta i wręcz wspólnie z Rosjanami prowadzona, no tutaj tych efektów nie widać. To jest jak gdyby zdanie lub nie zdanie egzaminu. No tych szereg znaków zapytania nie zostało jak gdyby zniwelowanych, co oczywiście powoduje, i tu też nie do końca należy się dziwić, cały szereg takich teorii spiskowych, półspiskowych, różnych, mnóstwo już teraz tego wszystkiego jest. No,
ale wydaje się też, panie profesorze, że jest to w jakimś sensie inspirowane, bo jeżeli krzyż sprzed Pałacu Prezydenta, pan powiedział, panie profesorze, że obywatele, że naród zdał egzamin właściwie w obliczu tej tragedii, i to ja się z tym zgadzam, bo wszyscy przeżyliśmy to w sposób bardzo godny i bardzo odpowiedzialny. Natomiast dzisiaj, kiedy mijają za 3 dni, miną 4 miesiące od tej tragicznej informacji, która do nas napłynęła, no to pojawia się tak zwana walka o krzyż, która w podtekście no czemuś służy, bo rozwiązanie sprawy upamiętnienia ofiar tej katastrofy w miejscu szczególnej dumy, godności i odpowiedzialności Polaków, czyli pod Pałacem Prezydenckim, wydaje się być bardzo proste. Dlaczego więc stanowi to taki problem dla rządzących?
Ja się obawiam czegoś najgorszego. Najgorsze jest to, jeśli takimi rzeczami by się grało po to tylko, żeby zmienić też tematykę debaty. Pamiętajmy, że w tej chwili podejmowane są najbardziej kontrowersyjne i ważkie rzeczy w perspektywie przyszłości gospodarczej Polski, to znaczy podnoszenie podatków, i w tym momencie cały wysiłek został skierowany właśnie na ten konflikt wokół Pałacu Prezydenckiego. To trzeba widzieć, że oczywiście można przypuszczać, można domniemywać, ale mogą też być takie rzeczy, że w pewnym momencie będziemy mieć miast, a tak na straży tego też powinien stać prezydent. Prezydent powinien też stać na straży takiego perspektywicznego rozwoju Polski i rzeczowej debaty w tym zakresie, która to rzeczowa debata jak gdyby no angażowałaby całe masy społeczeństwa, ludzi też wykształconych, w to, żeby te problemy wspólnie rozwiązywać. Natomiast cała ta polityka PR-owska, która do tej pory była prowadzona, to szukanie tematów zastępczych. Prawda, kiedy likwidowano Stocznię Szczecińską, mieliśmy prawda, sprawę jednego z senatorów PO, który tam robił jakieś takie czy inne interesy. Natomiast likwidowano zakład, to zupełnie szło jak gdyby na boczny tor. Obawiam się, że może tak iść dalej, to znaczy kiedy skonfigurujemy pełnię władzy, bo w tej chwili środowiska Platformy mają pełnię władzy w kraju i ich możliwości też medialne, bo przejmują media, więc możemy mieć na już do czynienia, i jeśli prezydencki urząd byłby w to włączony, włączony w pewną rozgrywkę taką właśnie PR-owską, a nie rzeczową w sensie politycznym czy wręcz geopolitycznym, no to naprawdę wróżyć dobrze życiu publicznemu nie możemy.
No Rzeczpospolita, panie profesorze, ujawnia dzisiaj na swoich łamach, że Donald Tusk zaciąga kolejne 2 miliardy pożyczki na współfinansowanie inwestycji unijnych, a więc kolejne 2 miliardy dochodzą do i tak gigantycznej kwoty długu, który ten rząd w ciągu swojego urzędowania zaciągnął. Zmiana podatku VAT, nie tylko tego 22% na 23%, ale wszystkich stawek podatkowych, gdzie żywność także niestety zdrożeje pomimo różnorodnych deklaracji. To wszystko dzieje się w tym momencie takiej zasłony krzyża. No do tego dodajmy, panie profesorze, jeszcze bardzo ważną nowelizację ustawy medialnej, która już teraz czeka tylko na podpis prezydenta.
No to są rzeczy kluczowe, bo pamiętajmy, że bez wolnych mediów publicznych, no a pamiętajmy, tam tylko zostały wybrane osoby związane z SLD, PSL i Platformą, bez dokrajowej rady.
W imię odpartyjnienia.
W imię odpartyjnienia, w imię obniżenia podatków, bo taki był główny, pamiętajmy, gospodarczy program Platformy, kiedy ona szła kiedyś do władzy, kiedy ona szła do wyborów, to mamy podwyższenie podatków. Ale wszystko na odwrót, natomiast szum, nacisk medialny, dyskusja medialna jest zupełnie w innym obszarze. I to jest, wydaje mi się, że jeśli Polska nie będzie miała czynnika takiego, który zacznie wszystko sprowadzać do rzeczy, a nie do jakichś tam, powiedzmy, wirtualnych tylko rozgrywek, tylko do rzeczy, do tego, co najważniejsze jest dla Polski. A wydaje się, że Urząd Prezydencki to jest doskonałe narzędzie ku temu, ażeby właśnie kontrolować, żeby patrzeć z perspektywy takiego lotu ptaka, lotu orła i powiedzmy myśleć o racji stanu. Jeśli tak będzie, to naprawdę no, trudno jest wróżyć temu państwu i tej gospodarce i naszym dzieciom, bo zadłużanie się dzisiaj, to ja nie rozumiem, trudno jest, gdyby ojciec rodziny by zadłużał się na koszty, powiedzmy, swoich własnych dzieci, to by wszyscy sąsiedzi by powiedzieli, że to jest jakieś szaleństwo, że to jest jakaś nieodpowiedzialność. My jako państwo zadłużamy się w gigantycznym stopniu dzisiaj, a jutro trzeba to wszystko spłacać. Nad tym nikt nie debatuje. To jest najbardziej smutne, że nikt o tak kluczowych problemach, tak fundamentalnych dla przyszłości tego narodu i tego państwa w ogóle o tym nie rozmawia. Rozmawiamy po prostu na rzeczy wykreowane w pewnej przestrzeni świata medialnego.
Panie profesorze, jeszcze jedna sprawa, która właściwie przechodzi niezauważona. Otóż Sejm uchwalił ustawę kompetencyjną, która zdaniem posłów opozycji ogranicza parlamentowi m.in. możliwość uzyskania informacji na temat stanowiska rządu wobec aktów prawnych Unii Europejskiej. Co ciekawe, opinię tę podziela Biuro Analiz Sejmowych, a ze sporządzonej przez nie ekspertyzy wynika, że poprawki Platformy Obywatelskiej naniesione do projektu uszczuplają rolę Sejmu i Senatu w stosunku do unijnych instytucji. Przecież parlament miał być w myśl traktatu lizbońskiego tą instytucją, parlament narodowy, która zyskuje uprawnienia. Tutaj okazuje się, że rząd w sprawach ustawowych nie będzie musiał przedstawiać swojego stanowiska.
I to wszystko jeszcze w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego Trybunału w Niemczech, który absolutnie tutaj gwarantuje pewne suwerenne i podmiotowe znaczenie i parlamentu, i władz niemieckich. Natomiast u nas się to wszystko jak gdyby puszcza bocznymi drzwiami, bo to nie chodzi o to. To wszystko mieści się no, w pewnej logice, którą w tej chwili staramy się opisać. Mianowicie to nie chodzi o to, żeby społeczeństwo, bo debatując w parlamencie pewne rzeczy, czy pewne ustawy, które będą, czy pewne decyzje, które w Brukseli zapadną, no, społeczeństwo mogłoby się dowiadywać w jakiś sposób i analizować to na bieżąco. Natomiast kto potrzebuje takich analiz? No nikt nie potrzebuje, a szczególnie w sytuacji, kiedy pamiętajmy główną intencją traktatu lizbońskiego nie tyle było upodmiotowienie tych parlamentów, to było jak gdyby pewna marchewka w stosunku do kija, którym jest scentralizowane państwo europejskie i tam mnóstwo decyzji, coraz więcej decyzji, coraz więcej większością głosów będzie zapadać. A to wszystko w sytuacji właśnie, kiedy nasz parlament, czyli to ciało, które rzekomo miałoby być reprezentacją, pełną reprezentacją narodu, no jest marginalizowane. I to wydaje mi się nie tylko w tym wypadku, aczkolwiek ten jest bardzo smutny, znowuż jak gdyby na marginesie wszystkiego, ale jednak się to dokonuje.
Więc panie profesorze, krótko mówiąc, należałoby zwrócić uwagę na to, co elity polityczne skazują na margines, bo tutaj dzieje się bardzo wiele pod osłoną tak zwanego tematu numer jeden. Panie profesorze, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Dziękuję. Pan doktor habilitowany Mieczysław Ryba, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem.